Sztuczna inteligencja jako pretekst do zadawania pytań o człowieczeństwo, moralność, naturę ludzkiej duszy i kondycję świata. Na ten temat powiedziano już wiele, a w Klarze i Słońcu po ten motyw autor sięgnął także. To, czym wyróżnia się spojrzenie Kazuo Ishiguro na tę niedaleką, możliwą do zaistnienia przyszłość, no i człowieka w niej, to pewna delikatność, subtelność w nasyceniu narracji emocjami, ale też do zabajkowości. To historia o człowieku i technologii, która ujmuje wrażliwością i łagodną precyzją, z jaką zadawane są pytania o niemałej wadze, może o ludzką duszę, może o istotę bycia człowiekiem, a w końcu pewnie i o naturę miłości.
Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Kazuo Ishiguro zatytułowanej Klara i Słońce. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Laura Breszka.
Mamo, on jest idealny. Mówi pani, że to model B2 trzecia seria? Zapytała nagle matka. To te, które mają problemy z absorpcją światła słonecznego? Powiedziała to tak po prostu, nadal się uśmiechając, w obecności Rexa. On też nadal się uśmiechał, lecz dziewczynka sprawiała wrażenie zmieszane i zerkała to na niego, to na matkę. To prawda, że z trzecią serią było na początku kilka drobnych problemów, przyznała kierowniczka. Ale relacje na ten temat okazały się mocno przesadzone. W środowisku z normalnym poziomem oświetlenia nie ma z nimi żadnych kłopotów.
Słyszałam, że zakłócenia w absorpcji światła słonecznego mogą prowadzić do innych problemów, oznajmiła matka, nawet behawioralnych.
Z całym szacunkiem, proszę pani, ta seria uszczęśliwiła wiele dzieci. Jeśli nie mieszka pani na Alasce lub w szybie kopalnianym, nie ma powodów do niepokoju.
Matka nadal przyglądała się Rexowi. W końcu pokręciła głową.
Przykro mi, Caroline, rozumiem, dlaczego ci się spodobał, ale on nie jest dla nas odpowiedni. Znajdziemy ci takiego, który będzie idealny.
Rex uśmiechał się aż do wyjścia klientek i nawet później nie dał po sobie poznać, że jest mu przykro. Wtedy właśnie przypomniał mi się jego wcześniejszy żart i uświadomiłam sobie, że te pytania o słońce i o to, ile jego środków odżywczych możemy pobrać, zajmowały go od dłuższego czasu. Dzisiaj zdaję sobie oczywiście sprawę, że dotyczyło to nie tylko Rexa. Oficjalnie jednak problem nie istniał. Każde z nas miało swoją specyfikację, gwarantującą, że w żaden sposób nie wpływa na nas to, jakie miejsce zajmujemy w danym pomieszczeniu. Niemniej po kilku godzinach przebywania poza słońcem SP mogli wpadać w letarg i zaczynali się niepokoić, że coś jest z nimi nie tak, że mają jakiś sobie tylko właściwy defekt i jeśli to wyjdzie na jaw, nigdy nie znajdą domu. To było jedną z przyczyn, dla których tak często myśleliśmy o wystawie sklepowej. Obiecano nam, że każdy z nas tam kiedyś trafi i marzyliśmy o dniu, gdy tak się stanie. Wiązało się to również z czymś, co kierowniczka nazywała szczególnym honorem reprezentowania sklepu na zewnątrz. Poza tym, bez względu na to, co mówiła, wiedzieliśmy wszyscy, że na wystawie sklepowej mamy o wiele większe szanse, że zostaniemy wybrani. Najważniejsze jednak, i rozumieliśmy to bez słów, było słońce i jego środki odżywcze. Rosa po cichu zagadnęła mnie o to na krótko przed tym, nim nadeszła nasza kolej. Myślisz, Klaro, że kiedy będziemy na wystawie sklepowej, otrzymamy tyle dobra, że nigdy nam go już nie zabraknie? Zapytała. Byłam wtedy wciąż całkiem nowa i choć zadawałam sobie w myślach to samo pytanie, nie znałam na nie odpowiedzi. W końcu nadeszła nasza kolej i pewnego ranka Rosa i ja zajęłyśmy miejsce w oknie. Uważałyśmy, by nie przewrócić niczego, co tam stało, jak to się przytrafiło w poprzednim tygodniu wcześniejszej parze. Sklep oczywiście był jeszcze zamknięty i myślałam, że krata będzie do końca opuszczona. Ale kiedy usiadłyśmy na sofie w paski, zobaczyłam, że przy dolnej krawędzi kraty jest wąska szpara. Kierowniczka musiała lekko unieść kratę, gdy sprawdzała, czy wszystko jest gotowe na nasze przyjęcie. I słońce rysuje jasny prostokąt, który sięgał naszego podwyższenia i kończył się prostą linią tuż przed nami. Wystarczyło trochę wyciągnąć stopy, by znalazły się w jego cieple. Domyśliłam się wtedy, że obojętnie jak brzmi odpowiedź na pytanie Rosy, otrzymamy teraz wszystkie środki odżywcze, jakich będziemy potrzebowały w najbliższym czasie. A kiedy kierowniczka nacisnęła przycisk, krata się podniosła i zalało nas oślepiające światło. Powinnam tu przyznać, że powodem, dla którego zawsze chciałam znaleźć się w oknie, było coś, co wcale nie wiązało się ze środkami odżywczymi słońca i pragnieniem, by być wybraną. W przeciwieństwie do Rosy i większości innych SP, zawsze marzyłam, by zobaczyć więcej zewnętrznego świata, zobaczyć go we wszystkich szczegółach. Kiedy więc krata podjechała w górę, Świadomość, że między mną a chodnikiem jest tylko cienka szyba i mam możliwość oglądać z bliska i w całości tyle rzeczy, które wcześniej widziałam tylko we fragmentach, tak mnie podnieciła, że na chwilę niemal zapomniałam o słońcu i o tym, jak dobroczynnie na nas działa. Po raz pierwszy zobaczyłam, że budynek RPO składa się z oddzielnych cegieł i że nie jest biały, jak zawsze sądziłam, lecz jasnożółty. Przekonałam się też, że jest jeszcze większy niż myślałam. Liczył 22 piętra i że pod każdym oknem ma osobny parapet. I choć wiedziałam już, że cała fasada budynku RPO jest jasnożółta, zobaczyłam, że słońce rysuje na niej ukośne linie, przez co po jednej jej stronie był trójkąt, który wydawał się prawie zupełnie biały, a po drugiej inny, bardzo ciemny. I widziałam nie tylko wszystkie okna, aż po sam dach, ale również tu i ówdzie ludzi w środku, stojących, siedzących i przemieszczających się po wnętrzach. A na dole, na ulicy, przechodniów, ich różne rodzaje butów, papierowe kubki, torby na ramię i małe pieski. I jeśli miałam ochotę, mogłam śledzić wzrokiem każdego z nich aż do przejścia dla pieszych i drugiego znaku strefy zakazu zatrzymywania, gdzie dwaj pracownicy remontowi stali przy studzience kanalizacyjnej i coś sobie pokazywali. Mogłam zajrzeć do taksówek, które zwalniały, by przepuścić tłum na przejściu dla pieszych, zobaczyć dłoń kierowcy poklepującą kierownicę, czapkę na głowie pasażera. Dzień mijał, słońce dalej nas grzało i widziałam, że Rosa jest szczęśliwa. Zauważyłam jednak, że prawie niczemu się nie przygląda, tylko wbija wzrok w wiszący przed nami pierwszy znak strefy zakazu zatrzymywania. Obracała głowę jedynie wtedy, gdy coś jej pokazywałam, ale szybko traciła zainteresowanie i znów zaczynała się wpatrywać w chodnik na zewnątrz i w pierwszy znak.